Działa, działa. Bardzo dobrze.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, mam dzisiaj szczególnego gościa, pana ministra Jana Sarnowskiego, Ministerstwo Finansów. Proszę Państwa, jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie mówi się o gospodarce, a gospodarka to również i podatki. Trudno się zgodzić albo nie zgodzić z taką tezą, że podatki nie wpływają nie tylko na budżet, no ale również i na stan poszczególnych przedsiębiorstw. Panie ministrze, chciałbym się zapytać w ogóle o problematykę związaną z VAT-em. Wiemy, że Ministerstwo Finansów jest autorem wielu pomysłów, które zostały wdrożone w zakresie uszczelniania luki VAT. Przez te ostatnie parę lat widzieliśmy, że faktycznie jest bardzo duży sukces związany z tym, że ta luka się całkowicie zmienia. Coraz częściej słyszy się jednak, że będzie coraz trudniej uszczelnić tą lukę VAT, no bo będzie to trudniejszy proces. Jakie Ministerstwo Finansów planuje dalsze kroki, żeby no, ta dobra passa trwała?
Rzeczywiście ostatnie 4 lata były latami kluczowymi, jeśli chodzi o zmniejszanie luki VAT-owskiej. Według obliczeń Ministerstwa Finansów, które są robione tutaj z dużo bardziej ostro i precyzyjnie niż te przygotowywane nawet przez Komisję Europejską, luka VAT-owska uległa zmniejszeniu w ciągu ostatnich 4 lat z poziomu 24% jeszcze w roku 2015-16 do poziomu 12% w 2019. To jest spadek aż o połowę. No, można byłoby sobie zadać pytanie, jak to się stało. Główną przyczyną tej zmiany są oczywiście te nasze zmiany legislacyjne, ale przede wszystkim rewolucyjna zmiana technologiczna w Krajowej Administracji Skarbowej. Tak jak wcześniej walka z karuzelami podatkowymi, z przestępstwami podatkowymi prowadzona była w ogromnej większości przypadków manualnie. Teraz po stronie administracji skarbowej stoją najnowsze technologie, najnowsze narzędzia analityczne, a przede wszystkim ogromne analizowane przez administrację skarbową wolumeny danych. Wdrażane na przestrzeni kilku lat, sfinalizowane w roku 2018 roku wdrażanie jednolitego pliku kontrolnego dało Krajowej Administracji Skarbowej dostęp do danych o obrocie przedsiębiorstw, od danych na temat obrotu towarowego, danych, które mogą być analizowane przy pomocy zaawansowanych narzędzi technologicznych. Bazując na tych narzędziach, na tak zwanym analizatorze JPK, możemy identyfikować nie mające odbicia w rzeczywistości, ewentualnie w praktyce gospodarczej łańcuchy dostaw, identyfikować podmioty, które są zawieszane w tworzenie tutaj pustych faktur, w nieistniejący w rzeczywistości obrót międzynarodowy i w odpowiedni sposób reagować. Elementem uzupełniającym ten system analityczny jest STIR. STIR, system teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, który tak naprawdę jest naszym oprogramowaniem udostępnionym bankom po to, aby równolegle do tego, co my już od wielu lat, czyli od analiz nakierowanych na MLI, walkę z praniem brudnych pieniędzy, analizowały bieżący obrót u siebie i informowały Ministerstwo Finansów o tym, że transakcje finansowe dokonywane na obsługiwanych przez nich kontach spełniają kryteria nierzeczywistego obrotu, obrotu fikcyjnego, charakterystycznego dla przestępstw karuzelowych. I tak jak analiza JPK-ów odbywa się w amplitudzie 1,5-miesięcznej tak naprawdę, ponieważ tak jak za styczeń pliki JPK dostajemy do 25 lutego, tak wiadomo, że ten proces analityczny rozpoczyna się z odpowiednim opóźnieniem. Z kolei analiza STIR-owska jest realizowana praktycznie z dnia na dzień, non-stop i też bardzo szybko otrzymujemy kolejne informacje dotyczące tego, co tutaj się dzieje. No można powiedzieć, że takim szklanym sufitem analityki, szklanym sufitem uszczelniania VAT-u jest tak naprawdę wolumen danych, który może podlegać analizie. Skąd wziąć dane? Danych przede wszystkim może być więcej. Po drugie, dane mogą do nas napływać szybciej. Perfekcyjną sytuacją byłoby, gdyby obrót deklarowany nam, obrót towarowy między przedsiębiorcami, można było również analizować tak samo z dnia na dzień, tak jak robimy to w przypadku przepływów pieniężnych. Stąd inicjatywa Ministerstwa Finansów, aby wdrożyć najpierw pilotażowo, a później jako powszechne, obowiązkowe rozwiązanie, tak zwaną e-fakturę. E-faktura, która przepływa przez bramkę Ministerstwa Finansów, jest preautoryzowana i która pozwala nam na dostęp do informacji charakterystycznych dla JPK-u nie w amplitudzie 1,5-miesięcznej, ale praktycznie natychmiast po wystawieniu, a później zaakceptowaniu faktury przez kontrahenta. Projekt ustawy wdrażającej e-fakturę w Polsce już został przygotowany przez Ministerstwo Finansów. W perspektywie najbliższych miesięcy, teraz jest na etapie oczywiście konsultacji wewnętrznych, natomiast trafi do wykazu prac Rady Ministrów, a potem do Sejmu w perspektywie najbliższych miesięcy. Mamy nadzieję, że w formule dobrowolnej to rozwiązanie będzie dostępne dla podatników w perspektywie połowy przyszłego roku. No mamy nadzieję, że będzie to również rozwiązanie dobrowolne, ale też i chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców, ponieważ e-faktura autoryzowana przez nas, to jest taka faktura, która się nie zgubi, w stosunku do której nie trzeba zastanawiać się, czy doszła do kontrahenta. Jest duża łatwość tutaj obserwacji jej akceptacji i dokonywania korekt. Także jest to tak naprawdę usługa administracji dla biznesu. Ja mam nadzieję, że będzie to usługa, z której firmy będą szeroko korzystać, tak żeby przechodząc z fazy pilotażu, później pewnie na obowiązkowe jej stosowanie, mogło się to odbyć przede wszystkim z ogromną korzyścią dla przedsiębiorców. Dokładnie taką trasę, jak robi to Polska, najpierw całkowity pilotaż, czyli e-faktury w rozliczeniach pomiędzy administracją a biznesem, government to biznes, tak jak to działa teraz, później w formule dobrowolnej B2B, a później w formie obowiązkowej. Tą ścieżkę przeszły Portugalia, Hiszpania, przede wszystkim Włochy, z którymi razem we wspólnie w tandemie pracujemy nad tym rozwiązaniem. Czyli tutaj mówimy o prędkości dostępu do danych. Teraz moglibyśmy również powiedzieć o zwiększeniu wolumenu analizowanych przez nas danych. Tutaj też działania dzieją się, można powiedzieć, wręcz dwutorowo, ponieważ z jednej strony jesteśmy w środku, w trakcie procesu wdrażania w Polsce kas online. Kasy online są to urządzenia służące fiskalizacji obrotu, które raportują dokonanie obrotu właśnie w czasie rzeczywistym. Od stycznia tego roku one są obowiązkowo wprowadzone na przykład w warsztatach samochodowych. Kolejne fazy wdrażania ich miały następować w połowie tego roku oraz w styczniu. Wszystko z powodu COVID zostało przesunięte o pół roku, no, z wiadomych przyczyn. Też nie chcemy, żeby ci monterzy jeździli, chorowali, zarażali się. Natomiast kolejna fala wdrożenia, tym razem w branży tutaj hotelarskiej, restauracyjnej, to będzie styczeń 2021 roku. Wdrożenie tego rozwiązania również ogromnie zwiększy wolumen analizowanych przez nas danych, ponieważ po prostu dane napływać będą do nas w czasie rzeczywistym. Teraz kontrola obrotu nabijanego na kasę w ogromnej większości sytuacji odbywa się po prostu manualnie. No, przychodzi kontrola, zamawia coś na przykład w restauracji. Jeśli się okaże, że na kasę nie jest to nabitą, to wtedy podejmowane są określone czynności. Teraz będzie można na bieżąco obserwować obrót na przykład w dzielnicach handlowych, na ulicach, gdzie jest dużo restauracji, porównywać obrót między podmiotami i reagować. I to reagować w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w sytuacji, gdy na przykład obrót jest zdecydowanie mniejszy w jednym miejscu niż w innym, nieodpowiadający sposób na przykład lokalizacji i liczbie klientów, ale również w sytuacji, gdy mamy do czynienia na przykład z praniem brudnych pieniędzy, czyli z sytuacją, gdy na przykład na koniec dnia bardzo duża ilość transakcji nabijana jest na kasę po to, żeby po prostu pieniądze pochodzące z niewiadomych źródeł przedstawić na przykład jako pochodzące tutaj z obrotu w gastronomii. Innym źródłem, samych kas online w Polsce już teraz przy tej pierwszej fazie wdrażania funkcjonuje 270 tysięcy, także już teraz mamy pewien wolumen danych, który pozwala nam na stworzenie odpowiednich analizatorów. Także wraz z obejmowaniem obowiązkowym zastosowaniem tych kas kolejnych branż, po prostu też te analizy będą i szybkie, i efektywne. Dalej. Wolumen danych nie musi tylko pochodzić od nas wewnątrz, z kraju. Mamy świadomość, że ogromna większość tutaj klauzul podatkowych, praktycznie nie da się jej zorganizować bez obrotu międzynarodowego, bez tworzenia łańcucha transakcji z podmiotami, z jednej strony wysyłającymi towar poza Polskę, a z drugiej strony do Polski ten towar przysyłającymi. Także kluczową kwestią w identyfikacji pustych faktur i fikcyjnych łańcuchów dostaw jest zdobycie odpowiedniego wolumenu informacji informacji z zagranicy. I to nie powinny być tylko informacje, które otrzymujemy na wniosek. Na przykład pytamy się określoną firmę, czy gdzieś w bazach danych nie figuruje jako podejrzany podatnik, ale powinny to być dane udostępniane nam automatycznie, dotyczące tego, czy nie zidentyfikowano tutaj pewnych problemów compliance'owych w stosunku do pewnych podmiotów, czy dane osoby nie mają zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wystawiania faktur w określonych krajach, ewentualnie czy nie pojawiły się na jakichś czerwonych listach wynikających z prowadzonych w innych krajach, wprowadzonej w innych krajach analityki. Takie programy automatycznego dostępu do informacji wdrożyły u siebie państwa działające w tandemach, przede wszystkim Portugalia z Hiszpanią oraz Czechy ze Słowacją. Teraz Polska chce dołączyć do tego naszego regionalnego tandemu. Już mamy wynegocjowane i z Czechami, i ze Słowacją umowy, na podstawie których będziemy mogli udostępnić Krajowej Administracji Skarbowej bezpośrednią możliwość zdobywania informacji na temat obrotu kierowanego do Polski przez podmioty wysyłające towary z Czech i ze Słowacji. W perspektywie najbliższego miesiąca, półtorej dojdzie do podpisania umów. To będą nie umowy międzynarodowe, tylko umowy między ministerstwami, Ministerstwem Finansów Polski, Czech i Słowacji. W podobnym procesie negocjacyjnym jesteśmy aktualnie również z Ukrainą. To będzie pierwsze państwo spoza Unii Europejskiej, które włączy się do tego rodzaju bilateralnej kooperacji. No w ogóle z Ukrainą mamy teraz bardzo intensywny kontakt, związany również z faktem, że Ukraina już od kilku lat zapowiada wdrożenie u siebie estońskiego CIT-u. Rzeczywiście nie. Moment wejścia jego w życie był już kilkukrotnie tam odsuwany. Najbliższa data to jest początek przyszłego roku. Może ona oczywiście również ulec odsunięciu. Natomiast na czym polega problem Ukraińców? Problem Ukraińców polega na tym, że nie wypracowano jeszcze na świecie bezpiecznego sposobu wdrożenia tej opodatkowania przy dystrybucji zysków w dużym kraju. Pamiętajmy, ten sposób opodatkowania funkcjonuje aktualnie w Estonii, na Łotwie i w Gruzji. Polska jest jedynym dużym krajem na świecie, który planuje jego wdrożenie. I jako jedynym kraj na świecie stworzyła takie warunki wejścia w systemie hybrydowym, które nie będą się wiązały z bardzo dużym ryzykiem dla bezpieczeństwa finansów publicznych. Ukraina chce się uczyć od Polski, chce wdrażać podobne rozwiązania, także bardzo możliwe, że w perspektywie najbliższego roku czy dwóch, tak jak my w Polsce wdrażamy estoński CIT, tak polski CIT bazujący na systemie hybrydowym, który teraz w Polsce tworzymy, będzie wdrażany na Ukrainie. Odnośnie innych państw, z których będą płynęły do Polski dane, oczekujemy rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z krajami bałtyckimi w drugiej połowie tego roku. Także praktycznie wszyscy sąsiedzi Polski oprócz Niemiec i Białorusi będą zaangażowani w taką bilateralną wymianę. Na Czechach i Słowacji zależy nam bardzo, ponieważ mają największe doświadczenie w wymianie danych, również takie technologiczne, możemy się od nich bardzo wiele nauczyć. Natomiast zależy nam również bardzo na współpracy z krajami bałtyckimi. Polska jest praktycznie autostradą, przez którą fikcyjny obrót płynie pomiędzy Europą Zachodnią a Litwą, Łotwą, Estonią, a nawet i Finlandią. Stąd całkowicie kluczowe znaczenie przecięcia tego łańcucha i zwiększenia skuteczności analityki na tym polu.
Panie ministrze, czyli rozumiem, że analityka jest bardzo sfokusowana na uszczelnienie luki VAT-owskiej i widać, że tutaj jest bardzo ciekawy program i wiele rozwiązań jest nowatorskich. Chyba również ta współpraca z Czechami i Słowacją, ona bardzo będzie się przysłuży funkcjonowaniu, jakby powiedzieć, uszczelnienia tej luki VAT-owskiej. Macie państwo jakieś szacunki, ile można jeszcze ewentualnie dokonać uszczelnienia tej luki VAT-owskiej z tych regulacji, o których pan mówi, czy to na razie jest w fazie obliczeń?
Bazując na danych Unii Europejskiej dotyczących poziomu luki VAT-owskiej w innych krajach, można zauważyć, że w dużych krajach unijnych, takich jak na przykład Francja, nigdzie nie udało się zmniejszyć poziomu luki VAT-owskiej poniżej 7-6%. Także to jest również pewien nasz target, do którego chcemy dążyć. Natomiast też mamy świadomość, że żyjemy teraz w okresie covidowym. Wiemy, że trudności gospodarcze zachęcają, stwarzają pewną pokusę dla przedsiębiorców do zawieszenia działalności, do przechodzenia do szarej strefy, do niefiskalizowania pewnej części obrotu. Także mamy świadomość, że czasy uszczelniania będą tutaj coraz cięższe i wyzwania przed nami będą coraz większe. Natomiast idziemy w bardzo dobrym kierunku. To, co różni nas od sytuacji kilka lat temu, to jest przede wszystkim technologia. To są algorytmy i to są przede wszystkim sposoby wykorzystania danych. Mamy ten ogromny potencjał w Polsce, najlepszych praktycznie w Europie, jak to wie, czy nie na świecie, informatyków, programistów, osoby od analiz big data. I to są właśnie te osoby, które udało się również włączyć w tego rodzaju prace analityczne. Tym naszym produktem eksportowym, tym, co nas odróżnia od innych państw i to, czego bardzo od nas chcą i Czesi, i Słowacy, są właśnie te algorytmy. Właśnie nasze analizatory, te, które pozwalają wychwycić fikcyjny obrót. Nic dziwnego, no, jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, które do badań nakierowanych na zwalczanie karuzel VAT-owskich włączył nie tylko dane dotyczące obrotu, nie tylko dane z faktur, ale również dane bankowe, oprogramowanie, które wcześniej wykorzystywane było tylko przy walce z praniem brudnych pieniędzy. Także tak jak mówi pan premier Morawiecki, przestaliśmy być tutaj brzydką panną bez posagu, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj bardzo ciekawe produkty, bardzo ciekawe rozwiązania, którymi bardzo zainteresowane są inne kraje Unii Europejskiej. I nie tylko tak naprawdę. Pamiętajmy, Ukraina e-fakturę wdrożyła już dobrych kilka lat temu, a cały czas ma poważny problem ze stworzeniem algorytmów, które będą pozwalały na analizę obrotu, który jest tam raportowany praktycznie na bieżąco.
Trzymamy kciuki, żeby w dalszym ciągu utrzymać tą dobrą pasę w uszczelnieniu luki VAT-owskiej. Panie ministrze, luka VAT-owska jest bardzo ważnym tematem, jest bardzo dużo sukcesów, a równie ważnym również dla gospodarki jest problematyka związana z podatkami dochodowymi, prawda? Kwestie związane z tym, że z jednej strony warto walczyć też z agresywnym unikaniem opodatkowania, a z drugiej strony wprowadzenie pewnego rodzaju rozwiązań, które mogłyby się przysłużyć małym i średnim przedsiębiorcom. Już pan zasygnalizował jeden z punktów, który zakładam, że pewnie też powie pan nam, o podatku tak zwanym estońskim. Jakie inne poza podatkiem estońskim będziecie państwo promowali rozwiązania tak jednak, żeby ten system w zakresie podatków dochodowych zmodernizować?
Znaczy tutaj warto by spojrzeć na problematykę podatków dochodowych globalnie, a mianowicie na światowe trendy w zakresie tutaj tworzenia regulacji w podatkach dochodowych. Pierwszym bardzo ważnym trendem jest konkurencja podatkowa między państwami. Państwa prześcigają się w przyciąganiu do siebie kapitału, również w kierowaniu tego kapitału w te kierunki, które najbardziej będą się przysłużały gospodarkom, w kierunku innowacji, w kierunku rozwoju, w kierunku nowych technologii. Coraz powszechniejszymi rozwiązaniami są różne ulgi badawczo-rozwojowe, nakierowujące na ten specyficzny, na tą specyficzną gałąź gospodarki i na ten kierunek rozwoju. Innym, można powiedzieć, że też sama konkurencja, nawet na poziomie nie tylko ulg, ale i stawek jest bardzo, bardzo intensywna. Można mówić nawet wręcz o zjawisku race to the bottom, czyli po prostu ściganiu się państw pod kątem tego, które zaproponuje bardziej korzystne warunki opodatkowania, przy czym też jedne państwa, te działające uczciwiej, działają, tworząc tutaj pewne rozwiązania, które stymulują przedsiębiorców do tego, żeby inwestorów, do tego, żeby na przykład przynosili produkcję do danego kraju, żeby angażowali się w konkretne przedsięwzięcia i żeby w danym kraju byli rzeczywiście obecni. Inne kraje, na przykład wewnątrzunijne kraje podatkowe, na przykład koncentrują się na tym, żeby poprzez swoje regulacje, może na przykład poprzez nieudostępnianie informacji na temat właścicieli zarejestrowanych w nich spółek, no, korzystać tak naprawdę na pośrednictwie pomiędzy państwami, w których zysk jest wypracowywany, a państwami, gdzie zakorzenieni, gdzie siedziby mają rzeczywiście właściciele biznesów. Tutaj można powiedzieć o drugim trendzie, które obserwujemy w skali światowej, a mianowicie walki z unikaniem opodatkowania. Tutaj wiodącą rolę odgrywa OECD, kolejne inicjatywy, które powstają na tym polu. Teraz mamy do czynienia z dwiema inicjatywami dotyczącymi po pierwsze gospodarki cyfrowej i kwestii związanych z wielkimi tutaj molochami, ogromnymi firmami, które podatków płacą promilowe ilości, można powiedzieć, wręcz w zakresie globalnym. Z drugiej strony o podatku minimalnym, można powiedzieć, pewnym opodatkowaniu ostatniej szansy, takim, które będzie nałożone w sytuacji, w której no po prostu nie ma możliwości rzeczywistego oszacowania i określenia, w którą stronę tutaj dane przepływy finansowe idą. Natomiast warto pamiętać też o trzecim trendzie. Trzecim trendzie, a mianowicie poszukiwaniu sposobu przekształcenia podatku dochodowego w taki, który będzie się wiązał z jak najmniejszą ilością kontrowersji i który ukróci większość tutaj nieuczciwych praktyk i nieuczciwej konkurencji. Jedną z takich inicjatyw, które funkcjonują już od dość dawna w Unii Europejskiej, są debatowane, jest projekt tak zwany CCTB, czyli wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych. Taka regulacja miałaby funkcjonować poprzez wprowadzenie jej dyrektywą na poziomie całej Unii Europejskiej. Do dzisiaj, mimo bardzo wielu lat pracy nad tym rozwiązaniem, konsensusu osiągnąć się nie udało. Pojawia się pytanie, jak w takich sytuacjach, jak w takim otoczeniu powinny się zachowywać poszczególne kraje i w jaki sposób szukać również pewnej własnej ścieżki opodatkowania dochodów i osób fizycznych, i osób prawnych. Można powiedzieć, że tutaj z bardzo ciekawą propozycją wychodzi Polska, mianowicie z pewną zmianą filozoficzną. To, co chcemy realizować i to, co wydarzy się od początku przyszłego roku, to jest realizacja wypracowanej w Stanach Zjednoczonych koncepcji Minimal Maintenance Income Tax, czyli podatek wiążący się z minimalnymi kosztami obsługowymi, zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i po stronie samej administracji. Oznacza to jak najmniejszą ilość sytuacji spornych, takich wymagających rozstrzygnięcia na poziomie ekonomicznym, takich, które mogłyby doprowadzić do na przykład zanegowania pewnych decyzji inwestycyjnych dokonanych przez przedsiębiorców. W jaki sposób chcemy realizować to w Polsce? Przy końcu zeszłego tygodnia do wykazu prac Rady Ministrów wpisany został nasz projekt uszczelniający, który obok segmentu walki tutaj z agresywną optymalizacją zawiera również pewne elementy dotyczące tego programu. Najważniejszym z nich jest znaczne poszerzenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chcemy, żeby rozliczenie ryczałtowe było docelową formą opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak długo jak przedsiębiorco, twój biznes służy utrzymaniu ciebie i twojej rodziny, tak długo jak nie chcesz inwestować bardzo intensywnie i tak długo jak nie widzisz tutaj dużej business opportunity rozwinięcia skali prowadzonej przez ciebie działalności, tak długo nie zastanawiaj się nad kosztami uzyskania przychodu, nie myśl o amortyzacji, rozliczaj się w sposób maksymalnie uproszczony. W sytuacji, gdy to business opportunity się pojawia, gdy pojawia się kwestia dostępu do kapitału dłużnego i pewne możliwości z tym związane, ale również i pewne ryzyka, powinna następować przekształcenie formy prowadzonej działalności w spółkę kapitałową, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako to narzędzie, które w najwyższym stopniu chroni przedsiębiorcę, to w dwóch aspektach. Po pierwsze, chroni go w sytuacji, w której ponosi pewne ryzyko związane z fiaskiem biznesu. W momencie, w którym wchodzi tutaj kapitał dłużny, wchodzi również ryzyko, prawda? Więc i też konieczność pewnego jego ograniczenia. Druga rzecz to jest również ryzyko związane ze śmiercią przedsiębiorstwa z następstwem. Ministerstwo Rozwoju w ostatnich latach wprowadziło bardzo ważną ustawę, ustawę o zarządzie sukcesyjnym, która w dużym stopniu ratuje przedsiębiorcę przedsiębiorstwa, jako ten zespół składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej przed zanikiem, przed, można powiedzieć, wręcz rozpadem w przypadku śmierci wspólnika, śmierci przedsiębiorcy. Natomiast to jest tylko gaszenie pożaru, to nie jest rozwiązanie systemowe. Systemowym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście stworzenie płynnej ścieżki przechodzenia z jednoosobowej działalności gospodarczej na formę kapitałową i tą ścieżką stanie się właśnie od 1 stycznia estoński CIT. Estoński CIT to jest nowoczesny, można powiedzieć najnowocześniejszy na świecie sposób opodatkowania, który polega na tym, że tak długo jak zysk ze spółki nie jest wyprowadzany, docelowo w formie dywidendy wypłaconej udziałowcom, tak długo opodatkowanie nie następuje. Ma to dwie bardzo poważne zalety. Środki, które nie służą zapłacie podatku, pozostają w spółce, dzięki czemu spółka ma po pierwsze poduszkę bezpieczeństwa, poduszkę finansową, poduszkę płynnościową, która chroni firmę w sytuacji dekoniunktury. Z drugiej strony są to dodatkowe środki, które pozwalają na inwestycje. Pamiętajmy, że każda złotówka, która pozostaje w firmie, to nie jest złotówka, która będzie jeden do jednego przeznaczona na inwestycje. To jest złotówka, która również zwiększa możliwości uzyskania finansowania dłużnego. Także tutaj, bazując na danych z Estonii i z Łotwy, można oczekiwać pewnego efektu kaskadowego, znacznego zwiększenia możliwości inwestycyjnych firm. A pamiętajmy, że polskie firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw są to firmy, które są w dużej części niedoinwestowane. Według danych OECD z 2017 roku co trzecia firma polska z sektora małych i średnich firm nie dostała potrzebnego jej finansowania dłużnego. Co to oznacza? To znaczy, że są to firmy, które mają świadomość tego, że można byłoby zwiększyć produktywność, że można byłoby nabyć środki trwałe pozwalające tutaj na zwiększenie skali prowadzonej działalności, natomiast odbijają się od szklanego sufitu braku finansowania. Duża część tego problemu będzie mogła zostać zniwelowana właśnie poprzez poszerzenie możliwości finansowania własnego.
Panie ministrze, bardzo ciekawe rozwiązanie, podatek estoński. A czy w ogóle macie jakieś szacunki, ile w ogóle podatników będzie mogło w Polsce skorzystać z tego rozwiązania? Bo wiadomo, że jest obwarowane pewnymi warunkami, żeby móc skorzystać z tego rozwiązania.
Gdyby regulacja została wprowadzona 1 lipca tego roku, mogłoby z tego skorzystać prawie 40 tysięcy firm bez dokonywania żadnych zmian. Przy drobnych zmianach, na przykład dotyczących liczby osób zatrudnionych, mogłoby skorzystać z tego rozwiązania aż 200 tysięcy spółek. Pamiętajmy, że aktywnie działających spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest w Polsce 212 tysięcy, a wspólnie ze spółkami akcyjnymi jest takich podmiotów 219. Także oczekujemy, że to rozwiązanie będzie otwarte aż dla 90% aktywnie działających, czyli osiągających przychody spółek w Polsce. Także będzie to rozwiązanie powszechne i również mamy nadzieję, że powszechnie wykorzystywane, ponieważ pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Wejście w estoński CIT to nie jest tylko brak podatku. To jest również brak kosztów związanych z compliance'em podatkowym, brak konieczności tutaj liczenia kosztów, brak konieczności obliczenia i dokonywania płatności co miesiąc, co kwartał czy co rok. Oznacza to również znaczny spadek kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a również pamiętajmy bezpieczeństwo, ponieważ im mniej jest zmiennych w prowadzeniu działalności gospodarczej, im mniej jest rzeczy, które mogły podlegać analizie przez tutaj służby skarbowe, tym mniejsza szansa konfliktu z administracją i tym większe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.
No to faktycznie są imponujące dane, jeżeli taka grupa by mogła skorzystać z tego podatku estońskiego, bo to jest rozwiązanie, które mogłoby przynieść niewątpliwie bardzo duży wpływ na całą gospodarkę polską. Panie ministrze, a czy w ramach reformy podatków dochodowych, to co zresztą ostatnio obiegło prasę, prawda, też nowe pomysły związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym CIT spółek komandytowych, czy ewentualnie kwestie związane z likwidacją ulgi abolicyjnej, to też jest pewnego rodzaju krok w walkę z uszczelnieniem luki CIT-owskiej?
Zdecydowanie. Koncepcja opodatkowania CIT-em spółek komandytowych nie jest koncepcją nową. Funkcjonowała już i w debacie publicznej, i tutaj nawet w debacie naukowej od roku 2013. W roku 2014 zdecydowano na objęcie CIT-em spółek komandytowo-akcyjnych, rezygnując, wyłączając z projektu spółki komandytowe, które oryginalnie się tam znajdowały. Dlaczego one się tam znajdowały? Dlatego, ponieważ dają bardzo podobną możliwość unikania opodatkowania, jak spółki komandytowo-akcyjne. Podówczas podjęta decyzja dotycząca tego, aby zrezygnować z tego opodatkowania, wynikała z faktu, że spółki komandytowe do tego unikania opodatkowania po prostu nie były podówczas wykorzystywane. Tutaj mamy pewne dane statystyczne. Rzeczywiście w latach 2010-2013, czyli w momencie, kiedy pojawiły się optymalizacje na spółkach komandytowo-akcyjnych, ich liczba wzrosła z 1000 do 6000, sześciokrotnie w ciągu zaledwie 3 lat. Trudno wyobrazić sobie gospodarcze, rzeczywiste przyczyny tak ogromnego wzrostu. Natomiast po wprowadzeniu CIT-u Ich liczba spadła z 6 tysięcy do 3700 działających teraz, z czego tylko połowa przynosi jakiekolwiek przychody, czyli tu mamy spadek aż trzykrotny. Można powiedzieć, że to obrazuje skalę motywowanych podatkowo zmian struktury prowadzenia działalności gospodarczej. To jest bardzo poważny segment również luki CIT-owskiej. Jak wygląda sytuacja ze spółkami komandytowymi? W latach 2013-2019 ich liczba również gwałtownie wzrosła. Tak jak w momencie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych CIT-em było ich na rynku około 12 tysięcy, tak teraz ta liczba wynosi aż 40 tysięcy, co również bardzo trudno odnieść do rzeczywistych przemian i potrzeb gospodarczych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tutaj dokonaniem pewnych zmian są raporty generowane przez Krajową Administrację Skarbową. Od roku ponad, od stycznia 2019 roku firmy mają obowiązek składania MDR-ów, raportowania schematów podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa analizuje te dane i potwierdzają one tezy funkcjonujące jeszcze w latach 2013 i 2014, a mianowicie, że spółki komandytowe wykorzystywane są nie tylko na przykład w formule hybrydowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością do takiego bezpośredniego unikania płacenia CIT-u, można wręcz powiedzieć, zasłaniania się spółką komandytową po to, żeby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rzeczywiście CIT-u nie płaciła, ale również są wykorzystywane w skomplikowanych międzynarodowych optymalizacjach podatkowych, takich, w których zyski bez podatku idą przez Cypr czy Luksemburg dużo, dużo dalej do rzeczywistych rajów podatkowych.
Panie ministrze, a ostatnio pojawił się również taki pomysł związany z obowiązkiem przedstawiania polityki podatkowej w każdym roku przez podatników podatku CIT. Mógłby pan coś nam powiedzieć bliżej o tym pomyśle, bo niewątpliwie jest on bardzo interesujący i podatnicy zapewne zechcą też usłyszeć jakieś szczegóły.
Podstawowe pytanie, jakie można sobie zadać, to jest, dlaczego to robimy? Czy chodzi nam o zwiększenie wolumenu danych analizowanych przez Krajową Administrację Skarbową, czy o coś innego? Tutaj wyjaśniam. Kilka lat temu Ministerstwo Finansów wprowadziło regulację pozwalającą na to, aby informacje na temat podatków płaconych przez największe podmioty, przez podmioty osiągające w Polsce przychód przekraczający 50 milionów euro oraz podatkowe grupy kapitałowe, były publikowane na stronie Ministerstwa Finansów, tak żeby każdy podatnik, każdy dziennikarz, ale również każdy naukowiec mógł sobie porównać przychody osiągane przez te firmy w Polsce z rzeczywiście płaconym przez nie podatkiem. Było to rozwiązanie wzorowane na tym funkcjonującym w Wielkiej Brytanii, to funkcjonującym z dużą efektywnością, ponieważ zwiększyło to bardzo transparentność spółek, również taką transparentność publiczną, zwiększyło zainteresowanie tym, w jaki sposób one kształtują tutaj swoją politykę podatkową, również w formule zachęcającej je do wzięcia części odpowiedzialności za również wpływy budżetowe, nie wiem, stan infrastruktury, poziom służby zdrowia czy szkolnictwa w kraju, w którym rzeczywiście tą działalność prowadzą. Kolejnym krokiem wdrożonym również na Wyspach Brytyjskich było objęcie tych samych podmiotów obowiązkiem dołączania do tych danych pewnego komentarza. Komentarza opisującego szeroko pojętą strategię rozliczania podatków w danym kraju. Kopiując to rozwiązanie, zdecydowaliśmy o tym, że chcemy je również wprowadzić od 1 stycznia 2021 roku w Polsce. Dane, które firmy będą w ten sposób publikować, znane są już Krajowej Administracji Skarbowej, również poprzez wprowadzone jakiś czas temu MDR-y. Natomiast nie są to dane powszechnie dostępne opinii publicznej i są to dane uzupełniające ten ekosystem rozwiązań pozwalających na to, aby naukowcy, aby dziennikarze, aby tutaj również i inni podatnicy mogli obserwować decyzje, pewne, można również powiedzieć, pewne tło stojące za wysokością opodatkowania podmiotów w Polsce.
Czyli rozumiem, że podatnik będzie na początku roku zobowiązany do złożenia polityki podatkowej, tak, strategii podatkowej.
Nie tyle tutaj złożenia, co opublikowania jej u siebie na stronie.
Jako obligatoryjny obowiązek.
Zgadza się. Przy czym będzie to dotyczyć dokładnie tych samych podmiotów, co do których już teraz publikujemy informacje dotyczące wysokości opodatkowania i wysokości przychodów, czyli tylko i wyłącznie tych największych podatników, kilkadziesiąt podatkowych grup kapitałowych i około 2600-700 największych podatników w Polsce.
I to jest od 1 stycznia 2021 roku. czas nasz biegnie, myślę, że jeszcze ostatnie minuty. Panie ministrze, rok temu dokładnie w Krynicy na forum ekonomicznym rozmawialiśmy o podatku cyfrowym. W szansach mieliśmy gości z biznesu, wśród polityków i każdy jednoznacznie powiedział podatek cyfrowy tak, jak najbardziej. Znamy też historię podatku cyfrowego, prawda? Komisja Europejska nie zdecydowała się na wdrożenie tej regulacji, przeszło to do OECD, ale niektóre państwa w Europie zaczęły indywidualnie podejmować decyzje wprowadzenia podatku cyfrowego w ramach swoich regulacji wewnętrznych. Co się będzie działo u nas? Czy są jakieś plany?
Również i naszym zdaniem kluczowym polem, na którym tego rodzaju decyzje powinny być podjęte, jest OECD. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyne z ciał, o których tutaj debatujemy i o których rozmawiamy, bo jakie mamy możliwości? Opodatkowanie w Polsce samej, opodatkowanie na poziomie Unii Europejskiej lub dojście do pewnego konsensusu w OECD. OECD jest to jedynym ciałem, w którym obecny jest najważniejszy stakeholder, a mianowicie Stany Zjednoczone, jako miejsce, w którym zbazowana jest ogromna większość firm techowych, firm działających online. Także jest to naturalne pole do dialogu, naturalne pole do wypracowania rozwiązania. W przypadku fiaska rozmów na polu OECD, w następnej fazie działania będą prowadzone na forum Unii Europejskiej, również jako miejsca mającego odpowiednio większą łatwość negocjacyjną bezpośrednio z najważniejszym naszym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi.
OECD zadeklarowała do końca roku, prawda, że przedstawi jakąś propozycję.
I Polska bierze aktywny udział w pracach toczących się na tym forum.
Realny jest ten koniec roku, że zostanie przedstawiona jakaś propozycja bądź ewentualnie fiasko?
Prace aktualnie trwają i głęboko wierzę w to, że w perspektywie najbliższych miesięcy rzeczywiście zostaną one skonkludowane. Natomiast czy rzeczywiście te rozwiązania zostaną na forum OECD tylko zaprezentowane, czy również przyjęte, to już jest kwestia czysto polityczna.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy za wyczerpującą wypowiedź na nasze, jakby powiedzieć, nurtujące. Pewnie tych kwestii moglibyśmy mówić i mówić, ale czas niestety nieubłagalnie kończy. Bardzo dziękuję za udział w naszej debacie w strefie SGH. No i cóż, myślę, że spotkamy się na następnym forum.
Dziękuję panie bardzo. Profesorze, dziękuję państwu. Że w perspektywie najbliższych miesięcy rzeczywiście zostaną one skonkludowane. Natomiast czy rzeczywiście te rozwiązania zostaną na forum OECD tylko zaprezentowane, czy również przyjęte, to już jest kwestia czysto polityczna.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy za wyczerpującą wypowiedź na nasze, jakby powiedzieć, nurtujące. Pewnie tych kwestii moglibyśmy mówić i mówić, ale czas niestety nieubłagalnie kończy. Bardzo dziękuję za udział w naszej debacie w strefie SGH. No i cóż, myślę, że spotkamy się na następnym forum.
Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu.